Rozpoczynamy wiadomości na antenie Radia Maryja. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w ramach konferencji darczyńców dla Ukrainy udało się zmobilizować pomoc o wartości 6,5 miliarda dolarów. Więcej na ten temat w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
W czwartek na Stadionie Narodowym w Warszawie pod przewodnictwem premierów Polski i Szwecji odbyła się Międzynarodowa Konferencja Darczyńców dla Ukrainy. Jej celem było zebranie dodatkowych środków na wsparcie humanitarne dla tego kraju. Szef polskiego rządu podziękował za złożone zobowiązania opiewające na kwotę 6,5 miliarda dolarów. Dopilnujemy, aby te pieniądze trafiły do Ukraińców jak najszybciej i jak najskuteczniej, powiedział polski premier. Mateusz Morawiecki mówił także o działaniach, jakie nie ustannie podejmuje nasz kraj.
Dziś chciałbym oświadczyć, że Polska będzie kontynuowała wsparcie na rzecz uchodźców Ukrainy przynajmniej o wartość 3,4 miliona euro do końca tego roku. Te pieniądze trafią do wspierania mieszkalnictwa, transportu. Oprócz tego wsparcia w dalszym ciągu będziemy oferować bezpłatne szkolnictwo, kursy językowe, transport, dostęp do naszego rynku pracy i inne. Polska będzie też dostarczała 100 miliardów euro wartości pomoc w postaci artykułów higienicznych, leków, a także tymczasowych domów.
Partnerami konferencji byli przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Prezydent Polski Andrzej Duda wskazał, że dzięki połączeniu gazowemu z Litwą zapewniamy sobie możliwości dostaw z innych kierunków niż rosyjski. Prezydent Polski uczestniczył w czwartek w Wilnie w uroczystym otwarciu gazowego interkonektora Polska-Litwa. W uroczystości wzięli też udział m.in. prezydenci Litwy i Łotwy oraz unijna komisarz do spraw energii. Prezydent Andrzej Duda w okolicznościowym przemówieniu wskazał, że nowy interkonektor ma znaczenie zarówno dla Polski i Litwy, jak i całej Unii.
Dzięki takim właśnie inwestycjom jak ta zapewniamy sobie alternatywę, zapewniamy sobie możliwości dostaw z innych kierunków niż tylko kierunek rosyjski. Cieszę się ogromnie, że ten interkonektor, który przecież pozwala na przesyłanie gazu w obie strony, zarówno z Litwy do Polski, jak i z Polski na Litwę, będzie nam służył i w istotnym stopniu właśnie będzie tą dywersyfikację nie tylko naszym krajom, ale także naszym sąsiadom, ale także i Unii Europejskiej zapewniał.
Prezydent Litwy Gitanas Nauseda akcentował, że dzisiaj wzmacniane jest nasze bezpieczeństwo energetyczne, odporność na presję polityczną, a także na szantaż energetyczny ze wschodu. Mówimy zdecydowane nie gazowi i ropie z Rosji, podkreślił. Gazociąg o długości ponad 500 kilometrów, który łączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy, został uruchomiony 1 maja. Ministerstwo Sprawiedliwości próbuje przekonać Kancelarię Prezydenta do swoich poprawek w nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Toczące się od tygodni rozmowy zrelacjonował dziennikarzom w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Przyznał, że zastrzeżenia Ministerstwa Sprawiedliwości co do niektórych skutków tej nowelizacji spotykają się ze zrozumieniem i nie są bagatelizowane przez Kancelarię Prezydenta. Jak podkreślił wiceszef resortu Sebastian Kaleta, fałszywą jest narracja m.in. totalnej opozycji, że środki z KPO blokowane są dlatego, że nie ma zgody Solidarnej Polski na likwidację Izby Dyscyplinarnej.
Pomimo tego, że mamy odmienną od pana prezydenta koncepcję funkcjonowania sądownictwa dyscyplinarnego i Sądu Najwyższego, przypominam, pan prezydent zawetował naszą ustawę w 2017 roku, aktualna ustawa jest jego autorstwa i dzisiaj on proponuje kolejne zmiany, to w duchu kompromisu i zrozumienia aktualnej sytuacji nie stanowimy przeszkody w likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Natomiast mamy wątpliwości co do kilku innych rozwiązań w tej ustawie, które w naszej ocenie bezpośrednio godzą w stabilność funkcjonowania sądownictwa, mogą doprowadzić do zapaści funkcjonowania sądów, jak również mogą naruszać polską konstytucję. I przekonujemy przedstawicieli pana prezydenta, aby nasze poprawki zostały przez jego przedstawicieli poparte, a również wskutek takiego porozumienia również zyskały poparcie Prawa i Sprawiedliwości.
Jeśli zniknie Izba Dyscyplinarna i zostaną przyjęte poprawki resortu, jak dodał wiceminister, będzie jasne, czy Komisji Europejskiej naprawdę chodzi o Izbę, czy ta sprawa była tylko pretekstem do wstrzymywania należnych Polsce funduszy. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości pracuje nad dwoma projektami zmian w przepisach o Sądzie Najwyższym, prezydenta i posłów PiS-u, ale to projekt Andrzeja Dudy został uznany za wiodący. Zakłada on m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W Sądzie Najwyższym miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. W polskich szkołach uczy się blisko 200 tysięcy ukraińskich dzieci, poinformował minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek. Zdecydowana większość to uczniowie szkół podstawowych, jest ich 140 tysięcy, w przedszkolach 40 tysięcy, natomiast blisko 20 tysięcy to uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jak powiedział szef resortu edukacji, napływ ukraińskich dzieci w ostatnim czasie wyhamował. Obecnie jest to kilkaset nowych uczniów dziennie, a nawet mniej. Minister Przemysław Czarnek zwrócił uwagę, że wspomniane 200 tysięcy nie obejmuje całej młodzieży szkolnej z Ukrainy, która przyjechała do naszego kraju.
Kilkaset tysięcy dzieci i młodzieży ukraińskiej to są uczniowie, którzy są na terenie Polski, a uczestniczą w trybie nauki zdalnej w systemie oświaty ukraińskim. Właśnie taka jest pożądana sytuacja przez państwo ukraińskie. Państwo ukraińskie liczy na to i jest nam wdzięczne, jak zapewnił pan minister Szkarlet, za to, że opiekujemy się na miarę naszych możliwości uczniami w polskich szkołach, gwarantując nieprzerwaną edukację i niczym nie zakłóconą edukację polskim dzieciom w polskim systemie oświaty, a jednocześnie opiekując się dziećmi ukraińskimi w tym czasie, kiedy oni z przymusu wojennego tutaj się znajdują.
Szef resortu edukacji odniósł się również do matur pisanych przez ukraińskich uczniów. Według ministra to do władz Ukrainy należy decyzja, jak ma przebiegać egzamin w tym kraju. Polska natomiast jest przygotowana do pomocy technicznej. W województwie małopolskim realizowane zostaną 4 projekty w ramach programu Kolej Plus. Inwestycje dotyczą modernizacji istniejących tras i budowy nowych, zapewniających m.in. sprawne połączenie z Krakowem. Dofinansowaniem objęta zostanie budowa połączeń kolejowych z Krakowa do Olkusza, Myślenic i Niepołomic. Rządowa dotacja przeznaczona zostanie także na rewitalizację linii kolejowej na odcinku Gorlice-Jasło. Wartość projektów to prawie 1 200 000 000 zł. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wskazał, że samorządowcy wykazują duże zainteresowanie programem. To dowód na to, że rozwój kolei jest istotnym elementem walki z wykluczeniem komunikacyjnym, dodał.
Aktywność samorządu będzie skutkowała nowymi połączeniami, będzie skutkowała odbudową połączeń. I mówiłem już o Niepołomicach. Przed ponad 20 laty zlikwidowane połączenie kolejowe spowodowało olbrzymie kłopoty w komunikacji, które odczuwają kolejne pokolenia mieszkańców regionu. Przywrócone zostaną przyspieszone funkcje komunikacyjne Gorlicom. Podobnie jak w przypadku Olkusza, będziemy mieli do czynienia ze skróceniem podróży do Krakowa o kilkanaście minut. Dzisiaj to jest olbrzymie wyzwanie.
W ramach programu Kolej Plus dofinansowaniem zostanie objętych ponad 1200 km linii kolejowych. Powstaną też nowe mijanki i łącznice kolejowe. Pula programu wynosi ponad 11 miliardów złotych. Środki pozwolą na dofinansowanie 34 projektów inwestycyjnych w 11 województwach. Program będzie realizowany do 2028 roku. Niemiecki rząd zatwierdził projekt utworzenia Centrum Dokumentacji II Wojny Światowej i okupacji niemieckiej w Europie. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział, że centrum powinno służyć pamięci o niemieckiej odpowiedzialności za straszliwą II wojnę światową i skutki okupacji niemieckiej. Z kolei minister stanu do spraw kultury, która przedłożyła projekt, podkreśliła, że ten sygnał polityki pamięci jest szczególnie ważny w obecnych czasach, gdy w środku Europy toczy się okrutna wojna po agresji Rosji na Ukrainę, której towarzyszy rewizjonistyczna propaganda reżimu Władimira Putina. Eurodeputowany PiS-u dr Zbigniew Kuźmiuk mówi, że należy uważnie obserwować, czy Niemcy nie próbują w ten sposób uniknąć realnej odpowiedzialności za zniszczenia z czasu II wojny światowej.
Skoro Rosja, jak wszystko na to wskazuje, po przegranej wojnie będzie jednak płaciła odszkodowania Ukrainie, tak przynajmniej uważa cały cywilizowany świat, że tak powinno się stać, to rozumiem, że sprawa tego zadośćuczynienia za wojnę wywołaną przez Niemcy i potworne zniszczenia i materialne i ludzkie także powinna być poważnie przez ten kraj potraktowana. Ja mówiąc szczerze, tylko się obawiam, że być może to centrum, no właśnie, ma być takim ostatecznym krokiem, które Niemcy uważają, że są winne światu i na tym będą chciały poprzestać.
Decyzja niemieckiego rządu w sprawie powołania centrum pozwala na wprowadzenie w życie uchwały Bundestagu z 9 października 2020 roku. Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.